Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Aby zrozumieć rzeczywistość, w której przyszło nam żyć, tłumaczymy ją na wiele sposobów, albo próbujemy odczytać, odnaleźć to tłumaczenie przez innych. Jedni odwołują się do argumentów racjonalnych, logicznych. Wielu, tłumacząc naszą rzeczywistość, posuwa się do skrajnego cynizmu. Niektórych podejście jest mistyczne, a nawet nielogiczne, gdzieś uciekają w jakieś fantazy. Dla nas chrześcijan podstawą do zrozumienia rzeczywistości jest Biblia, jest Słowo Boże. Do naszego oglądu rzeczywistości niezbędny jest Bóg na niebie, Jego obecność. Nie tylko na Niego patrzymy, ale słuchamy tego, co mówi sam o sobie i co mówi o stworzonym wszechświecie, o stworzonej rzeczywistości, której jako Stwórca jest przecież właścicielem. Decyzje w życiu dla nas wierzących, przynajmniej teoretycznie, podejmujemy w oparciu o Biblię. Powtarzam, przynajmniej teoretycznie tak jest. Nasza refleksja na temat otaczającej nas rzeczywistości jest więc teologiczna. Jest to jedyny sposób na to, aby żyć pobożnie, nawet w najbardziej bezbożnych czasach. Trudne czasy i ich dokuczliwa presja są jak escape room. Wiecie, o czym mówię? To są te takie nowe wynalazki. Pomieszczenie, z którego trzeba, żeby uciec, trzeba znaleźć odpowiednie tam, rozwiązać odpowiednie zagadki. To jest jak życie współczesne i ta presja narasta z każdej chwili, w każdej chwili. Jest jak trudne do zaakceptowania i straszna rzeczywistość, która nas otacza. Dla niektórych tak przytłaczająca, że umykają, usuwają się na bok, poza bieg wypadków. Sięgnijmy więc do Biblii, do trzeciego rozdziału Księgi Rut. Ta piękna nowela prezentuje nam dzisiaj kilku bohaterów. Już z nimi się spotkaliśmy. Spotkaliśmy Elimeleka, wierzącego, który unikał Bożej dyscypliny i powiemy, dał w długą do Moabu. Spotkaliśmy także marnotrawną wierzącą, którą bardzo sponiewierało życie w oddaleniu od Boga, Noemi. Na całe szczęście powróciła do Pana. Pamiętamy także jedną z jej synowych, Orpę, prawie wierzącą, która była blisko Królestwa Bożego, ale niestety ostatecznie odwróciła się od Boga i wróciła do swojego starego życia. Dalej Rut, nawrócona poganka, która dla swojego otoczenia stała się błogosławieństwem. Postanowiła przylgnąć do Boga Jahwe, porzucając swoje dawne życie. Zdała sobie sprawę, że Bóg Izraela jest jedynym prawdziwym Bogiem i pod Jego kontrolą jej życie może nabierać sensu. Tydzień temu mówiliśmy o Boazie, człowieku, który chciał być użyteczny dla swojego otoczenia. I rzeczywiście taki był. Poprzez swoje decyzje, poprzez swój styl życia, tam wszędzie, gdzie on roztaczał swoją sferę wpływów, Bóg przez jego ręce szerokim strumieniem rozlewał pełną dobroci łaskę Chesed. A właśnie o tej łasce Chesed jest całe przesłanie, opowiada cała ta piękna, króciutka nowela. Dzisiaj zapraszam do trzeciego rozdziału, w którym czytamy o oświadczynach, czytamy o deklaracjach, planach i marzeniach. Rozdział zaczyna się od planów Noemi, tej zgorzkniałej starszej pani, która w środku, jak mówiła, jest pusta. Pamiętamy, że koniec drugiego rozdziału zostawia nas ze sceną, kiedy to Rut wraca do domu pod ciężarem 22 litrów jęczmienia. Nie wiem, czy masz zapasy w domu, ale jeżeli znajdziesz 22 kilogramy czegoś, spróbuj to włożyć do jakiejś torby i nałóż sobie na plecy. To jest takie doświadczenie tego, co Rut przeżywała. Ponieważ pola betlejemskie były na dole, miejscowości w Izraelu były budowane na górze ze względów bezpieczeństwa, to ona z tymi 22 litrami musiała pchać się pod górę. Zebrała to w zaledwie jeden dzień. Pamiętamy też, że lawina zbiegów okoliczności otwiera przed Noemi oczy i przywraca jej nadzieję. Zaczyna w tym wszystkim dostrzegać rękę Boga pełną dobroci i łaski. Noemi budzi się z depresji do aktywnego życia. Przedstawiając Boaza, autor Księgi Rut charakteryzuje go jako uczciwego, rzetelnego człowieka, który na dodatek, jak już tutaj było wspominane, jest krewnym wykupicielem kobiet, Goel. To ktoś, kto ma obowiązek zatroszczenia się o majątek i rodzinę zmarłego bliźniego albo krewnego, który znalazł się w niewoli. Goel miał takie obowiązki przepisane prawem Słowa Bożego. Nieoczekiwane i dziwne wydarzenia budzą rozgoryczoną Noemi, jak powiedziałem, z depresji i z rozżalania się nad sobą. Co się tu dzieje? Bez dwóch zdań Bóg w tym wszystkim musi być. To jest fantastyczne odkrycie. Jeżeli dokonałeś kiedyś tego odkrycia, to wiesz, ile to daje poczucia bezpieczeństwa, jakie to jest solidne oparcie się na Słowie Bożym. Czarne chmury nad jej skrawkiem nieba znikają. I w oddali słychać ciche, co prawda, ale coraz wyraźniejsze dźwięki dzwonów weselnych. To wszystko prowadzi nas do pierwszych czterech wersetów trzeciego rozdziału. Noemi roztacza przed Rut swoje plany, a niektórzy, ci bardziej cyniczni i złośliwi, powiedzą, Noemi wkręca swoją synową w intrygę. Starsza pani zaczyna bawić się w swatkę. Pierwszy werset. Któregoś dnia, czytamy, teściowa Rut zwróciła się do niej w te słowa. Myślę, moja córko, że powinnam znaleźć jakiś spokojny dom, w którym czułabyś się dobrze. Czytamy tu, że Noemi podejmuje inicjatywę, a to coś nowego. Dotychczas leżała, wpatrywała się w ścianę, nie obchodziło ją nic. W drugim rozdziale na propozycję Rut idę do pracy, Noemi mówi, idź moja córko. A tutaj zupełnie coś nowego. Muszę podjąć inicjatywę, muszę coś z tym zrobić. Noemi prezentuje swój plan w kilku krokach i oto jest pierwszy z nich. Muszę ci znaleźć dom, spokojne miejsce, pełne dostatku i bezpieczeństwa. Ja jestem za to odpowiedzialna. Widzicie tę zmianę? Chcę, żebyś wyszła za mąż. Noemi doskonale wie, że gdy jej zabraknie, a Rut nie wyjdzie za mąż, to w Judzie, w Betlejem, nie ma co szukać. Jej życie może obrócić się w ruinę i w cierpienie. Dodatkowo jeszcze w tamtej kulturze najlepszym zabezpieczeniem na starość były dzieci i wnuki. Moja droga Rut, chcę, żebyś miała rodzinę oraz stabilną i bezpieczną przyszłość. To jest jej propozycja. To z pewnością był bardzo dobry powód do podjęcia inicjatywy. Kierowała się właściwymi Bożymi przesłankami, właściwymi Bożymi intencjami. Małżeństwo to dobra rzecz. To Bóg wymyślił małżeństwo i darował je człowiekowi. On stworzył tę instytucję. Bezpieczne, szczęśliwe małżeństwo jest podstawową komórką zdrowego, dostatniego społeczeństwa. I tam, gdzie w społeczeństwach, w których małżeństwa, rodziny oparte są na zdrowych zasadach, tam, gdzie prowadzą szczęśliwe życie, tam, gdzie odzwierciedlają Boże wartości, to takie społeczeństwo jest dla nas przykładem i widzimy, jak wspaniale się rozwija. Im lepsze, bardziej pobożne małżeństwa i rodziny, tym zdrowszy, solidniejszy naród. I odwrotnie, jeżeli małżeństwa zaczynają odchodzić od Boga i żyć po swojemu, naród podupada. A więc pierwszy krok jej planu odwołuje się do solidnych wartości. Małżeństwo jest właściwym rozwiązaniem. Owszem, świat dzisiaj kpi z małżeństwa jako przestarzałego wzorca życia. Zobowiązywać się na całe życie i to w dodatku, jak jeszcze masz 20 kilka lat? Przecież to absurd, mówią cynicy dzisiaj. Świat dzisiaj próbuje zmodyfikować wzór małżeństwa, zmodyfikować tę instytucję, a najlepiej pozbyć się jej. Tak więc Noemi kieruje się właściwymi motywacjami, ponieważ pragnie dla swojej synowej przyszłości według Bożego pomysłu. To jest dobre. Spójrzmy na werset 2. Przyszedł mi, mówi Noemi, przyszedł mi na myśl Boaz, z którego służącymi pracowałaś. A więc już mówimy, między drugim i trzecim rozdziałem upłynął jakiś czas. Jest on naszym krewnym, mówi do swojej synowej. Właśnie dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Co ona mówi? Rut? Boaz to całkiem fajny gość. Zauważyłaś? Zwróciłaś uwagę na swojego szefa? To dobra partia. Przyjrzyj się jej dobrze. Dodatkowo jeszcze to nasz krewny i zgodnie z tym, co podpowiada pismo, jest szansa, że może się nami zaopiekować. Ten drugi krok Noemi jest całkiem uzasadniony. Także inspirowany dobrymi przesłankami. Szukaj uczciwego męża, mówi Noemi do Rut. Szukaj męża pobożnego, a nie świeckiego. To właśnie chce Noemi powiedzieć swojej synowej. Małżeństwo jest od Boga, a pobożność, a nie chemia, jest dla małżonków jednym z najważniejszych kryteriów i warunków udanego życia. Jeżeli tym się będziesz kierować, to pójdziesz właściwą drogą. Świat i to dzisiaj przewrócił do góry nogami. Tam przede wszystkim liczą się uczucia, chemia. A konsekwencje? Kto by myślał o konsekwencjach? Liczy się tu i teraz. Liczy się dogadzanie sobie. Egoizm, spełnianie własnych zachcianek. Oto religia współczesności. Spójrz na słowa Noemi wypowiedziane pod koniec drugiego rozdziału. Właśnie dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. A więc wyjdź za mąż, pomyśl o Boazie, pobożnym, rzetelnym, uczciwym człowieku, który zabezpieczy twoją przyszłość. I po trzecie, wiesz co? Ja wiem, gdzie on jest. Wiem, gdzie go szukać. Werset trzeci, to jest konsekwencja. Dlatego umyj się, namaść się, przywdziej lepsze szaty. Innymi słowy, bardzo dokładnie przygotuj się na tę randkę. Zdejmij z siebie wreszcie wdowie szaty. Doskonale wiemy, co to znaczy okazywać żałobę i cierpienie poprzez specjalny sposób ubierania się. W naszej kulturze powoli to zanika, ale cały czas jeszcze można spotkać owdowiałą osobę, która chodzi przynajmniej jeden rok, zwyczajowo w czerni. Niektóre wdowy już nie ubierają się inaczej do końca swojego życia. Noemi mówi: Rut, kochana, koniec twojej żałoby. Odwróć się od przeszłości i śmierci, zwróćcie ku życiu i ku przyszłości, ku nadziei. Tę radę Noemi: przywdziej lepsze szaty, musimy zrozumieć w ramach ich statusu i ich możliwości finansowych, tych dwóch kobiet. Biedna Rut, jestem przekonany, nie miała za wiele do wyboru. To nie jest tak, jak otworzyła szafę, to. No ja nie mam w czym chodzić, no. Rut miała prawdopodobnie gdzieś tam jedną, dwie rzeczy obok swoich szat wdowich. To dobra rada. Zabrzmiała: ubierz coś innego, zostaw żałobne szaty. To nie jest zła rada dla kogoś, kto się wybiera na randkę, powiemy. Jednak ta rada, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, zaczyna rodzić mieszane uczucia i zaczyna rodzić pewne pytania. Zgodzisz się ze mną? Tutaj Noemi zaczyna skręcać w stronę, która nie do końca może nam się podobać. Podpowiada tej młodej kobiecie taktykę czy strategię postępowania, która zaczyna ocierać się o uwodzenie. Ta linia argumentacji nie do końca jest do zaakceptowania. Nie chcę powiedzieć, że Noemi nie jest dobrą kobietą, wręcz przeciwnie. Ale teraz zaczyna niebezpiecznie balansować na granicy świeckiej mentalności. Marnotrawna wierząca Noemi, która po latach powróciła do Pana, niestety ma cały czas stare skłonności. To dotyczy każdego z nas, drodzy. Dodatkowo jeszcze musimy pamiętać, w jakich czasach się to działo. Świat dookoła tych kobiet kierował się straszliwymi przesłankami. Przesłankami skrajnego egoizmu i egocentryzmu. Co mnie obchodzisz ty? Liczę się tylko ja i moje osiągnięcia za każdą cenę. Wtedy, jak czytamy w Księdze Sędziów 21-25, to jest koniec tej księgi, podsumowanie tej księgi. Każdy robił to, co uznał w swoich oczach za prawe. Drodzy, Bóg prowadząc Izraelitów z Egiptu poprzez pustynię do ziemi obiecanej, postawił przed nimi zadanie. Mieli przyprowadzić okoliczną ludność do Boga, zachęcić ich do życia zgodnego ze swoimi zwyczajami. Mieli mieć wpływ na tych ludzi. To był jeden z powodów, dla którego Bóg przyprowadził i postawił tam Hebrajczyków. Okazało się, że to Kananejczycy skłonili Hebrajczyków do swojego bezbożnego, a nazbyt często i perwersyjnego stylu życia. Jestem zbyt długo w służbie, ponad 50 lat, żeby nie wiedzieć, że są wśród nas wierzący, których taktyka i strategia działania nie zawsze są tak czyste i oczywiste, jak ich motywacje. Chcą dobrze, ale dobierają nie najlepsze sposoby działania. Nam raczej zależałoby na pobożnych metodach dla pobożnych motywów. Nie chodzi nam o bezbożne metody dla pobożnych przesłanek. I o tym właśnie czytamy w dzisiejszym tekście. Ta rada nie do końca jest czysta i jasna. Jeśli nawet wynika ze szczerych chęci i życzliwości Noemi, to w kolejnej już jawnie skręca w bok. Znajdziemy ją pod koniec trzeciego wersetu. Udaj się tam na klepisko. Dosłownie nie mamy tego w naszej szacie językowej, ale tam jest: zejdź na klepisko. Nie daj mu się jednak poznać, dopóki nie naje się i nie napije. Ups. W tym elemencie Noemi wyraźnie przekracza granicę. Innymi słowy mówi: zaczekaj na Boaza, aż się naje i napije, wtedy łatwiej zrobisz z nim, co chcesz. Nie od dzisiaj wiadomo, że droga do serca mężczyzny, drogie panie, prowadzi przez, no oczywiście, przez żołądek. To jest jednak bezbożna rada. Tak myśli świat. Nieważne jak, ale zdobywaj to, na czym ci zależy. Cel uświęca środki. Czysty makiawelizm. Skryj się w ciemności i czekaj. To prawie brzmi jak czyhaj na najlepszą okazję. Wybierz najlepszy moment. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, ale zarówno w starożytnej literaturze tamtego regionu, a także na kartach Biblii pole często wiązało się, pojęcie pola często wiązało się z pojęciem rozwiązłości. Pójść na pole miało swoje drugie znaczenie. Troszeczkę tak, jak wybrać się do miasta za czerwone latarnie dzisiaj. Gdy przeciętny człowiek w tamtych czasach słyszał taką radę Noemi, jego skojarzenia były jednoznaczne. Ona miała iść na pole. To nie jest dobre miejsce dla Rut. Noemi, nie posyłaj jej tam. Dla Boaza pole było miejscem pracy, a teraz było miejscem odpoczynku. Jest tego rodzaju szefem, który stara się być blisko swoich pracowników. Skoro oni są na polu i on tam chce być, oni będą pilnować zebranego zboża, więc i on chce być w pobliżu. To jest fajny gość, równy gość, dobry szef. Rozumiemy, dlaczego Boaz tam się znajduje, ale Rut tam być nie powinno w żadnym wypadku. Nie wolno nam zapomnieć, powrócę do tej myśli, w jakim okresie historii Izraela to wszystko się dzieje. To ponure, mroczne, bezbożne i niemoralne czasy. Ściernisko nie było najlepszym miejscem dla młodej kobiety, która zabiegała o zabezpieczenie swojej przyszłości. Ta rada Noemi nie jest dobra. Nie prowadzi w dobrym kierunku. Wiemy, że kierowała się właściwymi przesłankami. Lubimy ją za to, szanujemy ją za to, ale niestety wybrała fatalną strategię działania. Na dodatek wszystko podąża w jeszcze gorszym kierunku. Werset 4. Koniecznie, radzi swojej młodej synowej, zwróć uwagę, gdzie ułożył się na spoczynek. Gdy zaśnie, podejdź, okryj nieco jego nogi i ty też ułóż się do snu. Potem już on ci powie, co masz robić. Tę radę współczesnym językiem można byłoby wyrazić prostymi słowami. Rut, prześpij się z Boazem, zapewnisz sobie bezpieczną przyszłość. Jakie to smutne, jakie to żałosne. To jest nic innego jak manipulowanie sytuacją i ludźmi. Jak dogadzanie sobie. Ktoś może powiedzieć, no teraz gościu w tym momencie przesadziłeś. Przecież Rut tego wcale nie mówi. Może nie wprost, ale jej rada jest całkowicie nie na miejscu. Zupełnie nie tam powinna się Rut znaleźć. Fatalnie zła strategia, choć przecież wynikająca, jak już podkreślałem wiele razy, z pięknych marzeń i szczerych planów zapewnienia swojej synowej bezpiecznej przyszłości. Połóż się u nóg Boaza, okryj mu nogi i czekaj, dalej on cię poprowadzi. Innymi słowy, Rut, jak już będziesz blisko niego, oddaj mu inicjatywę. Będzie wiedział, co robić. Oczywiście nie chcę się wyzłośliwiać na Rut. To wspaniała, dobra kobieta, ale niestety w trosce o przyszłość swojej synowej pogubiła się. Posunęła się dużo, dużo za daleko. Niestety wyszła przed szereg, jak powiemy dzisiaj. Wyprzedziła Pana Boga, nie czekając na Niego, na Jego inicjatywę. A przecież była przeświadczona, że Bóg kontroluje całą rzeczywistość. Tak jak my dzisiaj w naszym teologicznym oglądzie rzeczywistości mówimy, Bóg rządzi wszystkim. Ale tu i tam i siam to ja muszę przyjąć kontrolę nad sytuacją. Samo życie. Pamiętamy słowa klasyka: sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. To smutne, bo mogła wiedzieć lepiej. Mogła i powinna. Dotąd przecież nie miała wpływu na bieg i kolejność zdarzeń, które miały miejsce, zdarzeń, o których czytamy w drugim rozdziale. Nie kierowała tym, na które pole uda się ród, nawet nie wiedziała, na które, że właśnie w tym czasie, kiedy ród będzie na tym polu, właśnie zjawi się Boaz, właściciel tego pola, na to nie miała żadnego wpływu. Nie wiedziała, że Boaz zwróci na nią uwagę i nie wiedziała, jak przychylnie ją przyjmie, jak przychylnie ją potraktuje. To wszystko było w ręku Boga i Rut o tym doskonale wiedziała, ale teraz robi po swojemu. Teraz wychodzi przed szereg. Teraz próbuje manipulować delikatną sytuacją. Szkoda, że i tym razem w pełni nie zaufała Bogu. Słyszysz, tak jak ja, jestem przekonany i ty, słyszysz tutaj przestrogę? Możemy bardzo szczerze pragnąć czegoś dobrego. Mamy czyste motywy i dobry pomysł. Niestety bezwzględnego, całkowitego zaufania Bogu, bez oczekiwania na Jego inicjatywę, jeśli weźmiemy sprawy w swoje ręce, łatwo przekroczymy granicę tego, co właściwe. Nawet nie będziemy wiedzieli, kiedy. W pewnym sensie potrafię zrozumieć Noemi, bo niestety jestem czasem do niej podobny. To trochę tak, jak ten człowiek, który chciał zrobić ostatnie zakupy przed świętami, pojechał do centrum handlowego, zjechał do garażu, no i w tym momencie zdał sobie sprawę, że nie ma szans na znalezienie wolnego miejsca do zaparkowania. Krążył bezradnie między samochodami, marnując swój cenny czas. Tyle jeszcze miał do zrobienia i wtedy zaczął się modlić. Panie, pomóż mi znaleźć wolne miejsce. Muszę szybko zaparkować, zrobić zakupy i wrócić do domu. W tym momencie właśnie kilka samochodów przed nim widzi, że ktoś wyjeżdża i szybko dokończył swoją modlitwę. Panie, nie musisz się już kłopotać. Już sam sobie dam radę. Jakie to ludzkie. Jestem przekonany, że Pan znalazłby o wiele, wiele lepsze rozwiązanie dla Boaza i Rut niż podchody i figle na ściernisku. Skąd ta pewność? W oparciu o dotychczasowy sposób działania Boga. Dowody mamy w drugim rozdziale. Już wcześniej wspomniałem, że w życiu niestety łatwiej nam jest być pragmatycznym, niż kierować się wartościami duchowymi. Łatwo się zapomina o wartościach duchowych, gdy chcemy coś osiągnąć, na czym nam bardzo, bardzo zależy. Tak właśnie jawi się nam Noemi ze swoimi radami, które odzwierciedlają stare nawyki wyniesione z pól Moabu. Tego nauczyła się od swojego męża, Elimeleka. Dzięki Bogu Noemi tylko się wydawało, że aranżuje wydarzenia. Na całe szczęście nad wszystkim czuwał Bóg i teraz Pan przejmuje nad wszystkim kontrolę. Tyle Noemi. Zwróćmy się teraz do Rut. Popatrzmy na jej propozycje. Powiedziałem, że tam są propozycje, oświadczyny, plany, marzenia. To jest treść trzeciego rozdziału. Ta druga seria kroków i zdarzeń, o których mowa w naszym tekście, pokazuje jej sposób myślenia. W wersetach od 5 do 7 czytamy, że Rut robi dokładnie to, co radzi jej Noemi, za wyjątkiem ostatniej rady. Werset 8, popatrzmy. Około północy Boaz obudził się nagle i gdy obracał się na bok, zauważył leżącą u swych stóp kobietę. Kim ty jesteś? Zapytał. Drodzy, w tamtym klimacie dni mogą być gorące, ale noce dość zimne. Jeżeli się ktoś śpi z odkrytymi nogami, to łatwo się może obudzić. Kim jesteś? To pytanie jest całkiem uzasadnione, nie uważasz? Boaz pilnuje swojego dobytku. Właśnie wybudził się z głębokiego snu i widzi kogoś obok siebie. Nie ma przy sobie latarki, wtedy jeszcze nie za dobrze działały. Nie wie, co się dzieje. Co może mu przyjść do głowy? Ktoś chce mnie okraść. Jest gotowy do walki. Gdy nagle, mogę sobie tylko wyobrazić, coraz bardziej przytomnieje i zaczyna czuć zapach perfum. To chyba nie złodziej. To dopiero zagadka. Kim ty jesteś? Co tu robisz? Rut reaguje natychmiast. Może widziała agresywną minę i postawę Boaza, mówi, ups, to nie o to chodziło. Werset 9. Jestem Rut, twoja służąca, odpowiedziała. Natychmiast dodając, werset 9, rozciągnij płaszcz nad swoją służącą, proszę, bo jesteś dla mnie wykupicielem. Nie słucha ostatniej rady swojej teściowej Noemi i nie czeka na inicjatywę Boaza. Ta dziwna prośba, rozciągnij nade mną płaszcz, niesie nieprawdopodobnie głęboką treść. Rut robi wszystko, żeby czasem Boaz nie pomyślał, że go uwodzi, dlatego składa mu propozycję. To ona przejmuje teraz inicjatywę. Nie dopuszcza do tego, aby Boaz proponował jej cokolwiek. Ona, wbrew temu, co jej radzi teściowa, teraz ona mówi, zrobisz coś dla mnie? To, co proponuje w tamtej kulturze, było po prostu oświadczynami. Rut w zawoalowany dla nas sposób, a naturalny dla tamtej kultury, dla tamtych ludzi, pyta, Boazie, ożenisz się ze mną? Wiem, w moich i twoich uszach to brzmi nieprawdopodobnie, bardzo dziwnie, ale przypatrzmy się szczegółom jej oświadczeń. Rozciągnij płaszcz nad twą służącą, proszę, bo jesteś dla mnie wykupicielem. Rozciągnąć płaszcz czy koc na kobietę to eufemizm. To prośba o roztoczenie opieki, prośba o to, aby Boaz zapewnił jej bezpieczeństwo i stabilne życie. Rut, składając tę propozycję, błyskawicznie odwraca krępującą i dwuznaczną dla siebie sytuację. Za wszelką cenę nie chce, aby Boaz podejrzewał ją o jakieś podchody, o jakieś gierki, które mają swój seksualny podtekst. To słowo rozciągnij płaszcz dosłownie w tekście hebrajskim brzmi okryj mnie swoim skrzydłem. I przypomina nam słowa błogosławieństwa Boaza wypowiedziane nad Rut w poprzednim rozdziale. Jeżeli masz przed sobą tekst biblijny, otwórz drugi rozdział, 12 werset. Niech Pan Bóg Izraela, modli się Boaz nad Rut, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić, da ci pełną odpłatę. Boaz modlił się wtedy do Boga, prosząc, żeby zaopiekował się Rut, która skryła się pod skrzydłami opieki Jahwe. Teraz sam staje się wykonawcą, twarzą Boga, wykonawcą jego obrony nad Rut. Innymi słowy, słyszy Boaz. Czy odpowiesz na swoją wcześniejszą modlitwę i w imię Boga okryjesz mnie swoim skrzydłem bezpieczeństwa? Zadbaj, proszę, o moje bezpieczeństwo i dobrostan. Czy staniesz się wykonawcą Bożego błogosławieństwa dla mnie? Ta propozycja jest piękna, ponieważ odwraca całą sytuację dwuznaczności, pokusy, uwodzenia i seksualności. Rut kieruje uwagę Boaza i naszą uwagę na propozycję uczciwego małżeństwa. Tak, to prawda. Cała ta scena aż ocieka seksualnością, gierkami miłosnymi i dwuznacznościami. Wiecie dlaczego? Ponieważ Biblia jest bardzo życiowa, bardzo uczciwa, bardzo rzetelna. Nie unika żadnego aspektu życia człowieka. Czytając trzeci rozdział Księgi Rut, powiemy, to wszystko takie ludzkie. No wiem, o co chodzi. Wiem, nawet we wszelkich niuansach, we wszelkich dwuznacznościach, jakie jest znaczenie tego wszystkiego. Zwłaszcza w obecnej erze obsesji na punkcie seksu, gdy zazwyczaj wszystko powinno nam się z seksem kojarzyć. Nauczono nas tak myśleć. Robią wszystko przeciwnicy chrześcijaństwa, żebyśmy właśnie tak myśleli. Mam na uwadze dowcipy, skecze kabaretów, reklamy, nie mówiąc już o filmach, które bez erotycznych scen byłyby dla większości ludzi po prostu nudne i niejakie. A momenty były? Pamiętacie ten skecz? Nie możesz powiedzieć, że sceny zaaranżowane przez Noemi są nam zupełnie obce. Nie udawaj. Nie udawaj, że jesteś zgorszony. To byłaby obłuda w najczystszej postaci, gdybyś próbowała udawać. Ojej, jak ona mogła. W tamtych czasach, gdy każdy robił to, co mu się podobało, co uznawał za korzystne dla siebie, ludzie myśleli i postępowali dokładnie tak, jak my dzisiaj, jak większość ludzi dzisiaj. Biblia mówi o tym bez ogródek. Dlatego domyślamy się, że za tą sceną stoi ważne przesłanie, które musimy odkryć i które musimy przyjąć do wiadomości. Jakie? Bóg na temat erotyzmu ma swoje zdanie i ma najlepsze rozwiązanie dla mnie i dla ciebie. Dlatego lepiej słuchać Jego, nie swoich popędów czy nawyków, czy kultury, z którą mamy do czynienia. Teraz zwróćmy uwagę na Boaza. Reflektor był na Noemi, na Rut, a teraz kierujemy go na Boaza. Znalazł się w bardzo trudnej, dwuznacznej sytuacji, którą mógł całkowicie legalnie, no nie, ale łatwo mógł wykorzystać. Nikt by się nie dowiedział. No sama się prosiła. A jednak wychodzi z tej pułapki fantastycznie. Staje się dla nas przykładem, jak w pobożny sposób realizować uknuty plan w oparciu o pobożne motywacje, który miał pomóc pobożnej kobiecie wyjść za mąż, za uczciwego, pobożnego mężczyznę, ale sposób był niepobożny. Popatrzmy do wersetu 10. Boaz mówi: o, niech ci błogosławi Pan, moja córko, powiedział Boaz. Ten drugi dowód twojej łaskawości jest lepszy niż pierwszy, bo nie szukałaś młodych mężczyzn, biednych czy bogatych. O co tu chodzi z tym drugim powodem? Zastanawiałeś się kiedyś? Jej drugi powód polegał na tym, że nie miała wtedy żadnego powodu, żeby zachować się uczciwie. Teściowa dała jej przyzwolenie, nawet popychała ją w tym kierunku. Boaz docenił, że nie chciała oddać inicjatywy jemu, wbrew sugestii Noemi. Nie chciała manipulować sytuacją i postawić go w dwuznacznej sytuacji, który potem mógł się poczuć zobowiązany do podejmowania kolejnych kroków z niewłaściwych już powodów. Co więcej, dla Boaza jej propozycja małżeństwa wprowadziła go w zdumienie. Rut, masz wszelkie powody i szanse na to, żeby związać się z kimś młodym. Boaz mówi: możesz wybierać, kogo chcesz, a wybrałaś mnie? Wow, wow. Propozycja Rut bardzo mu schlebia. Czuje się wyróżniony, bo jest ona wyrazem jej łaskawej dobroci. Zdaje sobie sprawę, że pod względem urody i wieku Rut jest kobietą zupełnie nie z jego półki, zupełnie gdzie indziej, że ona nie ma żadnych wobec niego zobowiązań, wcale nie musi mu proponować małżeństwa, a jednak to robi. Pełna łaski dobroć Rut rozlewa się szerokim strumieniem i to na wiele sposobów. Jej oświadczyny są także wyrazem dobroci wobec Noemi. Są wyrazem troski o bezpieczeństwo tej starszej damy. Tutaj muszę na chwilę się zatrzymać, żeby wspomnieć krótko o prawie lewiratu, o którym czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa w 25 rozdziale i w Księdze Kapłańskiej w 25 rozdziale. Łatwo zapamiętać. W Izraelu bardzo dbano o to, aby zachować nazwisko rodowe człowieka. Jeśli mężczyzna umarł bez spadkobiercy, wdowa miała obowiązek zadbać o to, by się doczekał tego spadkobiercy. Chodziło o to, że potomek miał nosić nazwisko swego ojca i odziedziczyć majątek rodowy. Wdowa powinna była poślubić jednego z krewnych, a pierwszy syn z tego związku nie był synem ojca fizycznego, ale zmarłej osoby, zmarłego ojca. I w ten sposób genealogia została zachowana. Oświadczyny ród były więc wyrazem łaskawej dobroci nawet wobec jej zmarłego męża. Propozycja ród złożona Boazowi jest przejawem dobroci i łaski w każdym wymiarze, a ona natychmiast zdaje sobie z tego sprawę, Boaz natychmiast zdaje sobie z tego sprawę i wypowiada słowa błogosławieństwa nad tą kobietą. Boaz chce powiedzieć, Rut, nie wierzę, że chcesz takiego faceta jak ja. Tu widzimy, że sytuacja podąża we właściwym kierunku. Mimo tego, że miejsce i czas skłaniają do skorzystania z okazji pójścia w złą stronę, Boaz ukazany jest jako ktoś na wskroś uczciwy. Wynika to z jego rady, jaką udzielił Rut, a też myślę, że z doskonałej rady dla ludzi młodych, którzy myślą o małżeństwie. Jego postawa stanowi przykład i mądrą radę dzisiaj dla młodych ludzi. Werset 11. Teraz, moja córko, już się nie bój. Poczucie bezpieczeństwa, rzetelności, uczciwości. Zrobię dla ciebie wszystko, co wiąże się z tym, o czym mówisz, szczególnie, że w całym mieście uchodzisz za dzielną, uczciwą kobietę. Że wszyscy ludzie przy bramie, to są ci wszyscy, którzy mają prawo do decydowania. Oto pierwsza część mądrej rady Boaza dla młodych. Powiedz tak uczciwej, pobożnej kobiecie. Powiedz tak uczciwemu, pobożnemu mężczyźnie. Raczej rozglądaj się z jakimś uczciwym i pobożnym, zwłaszcza w czasach, gdy te cechy są wyśmiewane i lekceważone. Z kimś takim warto się związać na całe życie. Dla Boaza przede wszystkim liczą się wartości duchowe, a nie chemia, nie impuls czy okazja, jak dzisiaj radzi nam Hollywood. Druga część jest równie uczciwa i równie mądra. Wersety 12 i 13. To prawda, jestem wykupicielem, jednak jest wykupiciel jeszcze bliższy niż ja. Zostań tu przez noc, a rano, jeśli się okaże, że on cię wykupi, dobrze, niech to uczyni. Ale jeśli nie zechce cię wykupić, to jak żyje Pan, to jest najsilniejsza przysięga tamtej kulturze. Ja to zrobię. A teraz śpij do rana. Nie myślę, żeby ona zmrużyła oko, tak jak Boaz czy tak jak Noemi. Ale fajna rada. Boaz na oświadczyny Rut w taki sposób odpowiada. Tak. Tak, przyjąłem twoje oświadczyny. Jestem gotów się z tobą żenić. Zaraz jednak dodaje, cokolwiek teraz zrobimy, musimy to zrobić po Bożemu, zgodnie ze Słowem Bożym. Odwołuje się do Biblii, do prawa lewiratu. Jeśli Biblia tak uczy, to zrobimy tak, jak ona uczy. Postępujemy po Bożemu. Z jego punktu widzenia, ufając Bogu i prawu, polegając na Biblii, zauważa, że on ryzykuje swoją przyszłość z Rut. Jest ktoś, kto ma większe prawo do małżeństwa. Jeśli cię wykupi, dobrze, niech to uczyni. Straciłem szansę. Chociaż, co to za propozycja? Boaz w przeciwieństwie do Noemi nie chce wykorzystać Rut czy manipulować sytuacją. Zdaje się na Boga i na jego kierownictwo. Dla niego przede wszystkim liczą się wartości duchowe, nie pragmatyczne, nie jego zachcianki. Mimo tego, że Rut wyraziła swoją gotowość, że widzi jej oddanie, widzi jej miłość i dobroć, to jednak postanawia, ja wiem, to straszne słowo, postanawia czekać. Wtedy, kiedy uczucia buzują, ta wspaniała rada dla młodych, którzy myślą o małżeństwie, jest najlepszą, najlepszą radą. Lepiej robić wszystko po Bożemu i czekać na Boże kierownictwo i cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Nie ma większego wyrazu respektu i szacunku dla Boga i szacunku dla kochanej osoby niż czekanie i roztoczenie sfery bezpieczeństwa. Wiem, świat się z tego śmieje. Wiem, czystość tam nie ma najmniejszego znaczenia. Liczy się jedynie, ja chcę i chcę to już teraz. Nic mnie nie obchodzi, co mówi Biblia. Nic mnie nie obchodzi, co mówią inni. Ja chcę. A Boaz mówi nie, o nie. To jest Boży sposób i zrobimy to po Bożemu. Podobnie z sugestią, aby Rut zaczekała do rana. Zauważyłeś to? W ten sposób wyraża zarówno troskę o jej reputację, jak i o jej bezpieczeństwo. Wystarczy przeczytać historię z 19 rozdziału Księgi Rut, przepraszam, z Księgi Sędziów, bo to jest tło historyczne do Księgi Rut, stąd ta pomyłka. Wystarczy przeczytać 19 rozdział Księgi Sędziów, aby wiedzieć, w jakich czasach tym ludziom przyszło żyć. Totalny upadek moralny i religijny, całkowite bezprawie. Chciał w ten sposób zaoszczędzić nieprzyjemnych przygód albo niebezpieczeństwa, jakie mogło na nią czyhać. Na dodatek, obdarowując Rut 6 miarami jęczmienia, wyraża swoją dobroć i szacunek do Noemi. Wysyła jednocześnie sygnał, zaopiekuje się zarówno tobą, jak i Rut. Ostatnie 3 wersety rozdziału zawierają piękne przesłanie. Możemy sobie wyobrazić, że Noemi tej nocy, tak jak tamtych dwoje na polu, nie zmrużyła oka, może przewracała się z boku na bok. Wysłała swoją ukochaną synową w ciemną noc na niepewne. Co się stanie? Co z tego wyniknie? Przecież tam na ściernisku wszystko mogło się zdarzyć, a mogła nawet tam nie dotrzeć. Gdy zobaczyła, że Rut wraca obładowana zbożem, musiała odetchnąć z ulgą. Wygląda na to, że wszystko dobrze poszło. Wow! Zadaje jej bardzo dziwne pytanie, które niestety w naszej szacie językowej zupełnie jest nie do uchwycenia. Ale w starych tłumaczeniach, zwłaszcza Biblia Gdańska, pokazuje piękno tego pytania. U nas, w naszej wersji językowej brzmi: i co, moja córko? Zapytała Noemi. Co cię tam spotkało? A dosłownie, wiecie, jak to brzmi to pytanie? Kim jesteś, moja córko? W Biblii Gdańskiej, kimże ty, córko moja? Kimżeś ty, córko moja? Przecież doskonale wiedziała, kim ona jest. A jednak, pamiętacie, co zapytał Boaz rozbudzony? Kim jesteś? Kwestia z jakiegoś filmu, no wszyscy mnie o to dzisiaj pytają, no. O co chodzi Noemi? Pyta Rut, moja droga, czy wracasz do domu jako pani Boazowa? Czy może cały czas jesteś Moabitką? Pamiętasz, pod koniec 1 rozdziału Rut oświadczyła, że teraz proszę mnie nazywać Mara. Jestem zgorzkniała, pusta w środku z pustymi rękoma. Niezależnie od wszystkiego, Rut wtedy właśnie odważnie stanęła przy swojej teściowej, rozgoryczonej, rozczarowanej, przegranej życiowo, kompletnie zdewastowanej. Ale ona koło niej stanęła. Za każdą cenę. Gdziekolwiek by to, gdziekolwiek by to nas zaprowadziło. Teraz Boaz, obdarowując zbożem Rut i Noemi, chce, aby ona, jej ręce już nie były puste. Nie wiem, czy starsza pani była w stanie powiązać te dwie sprawy, ale my potrafimy to dostrzec i potrafimy docenić Bożą łaskawą dobroć. W życiu tej kobiety Bóg zaczyna działać i odwracać jej sytuację ku lepszemu, okazując swoją bezbrzeżną, łaskawą dobroć, chesed. Ta dobroć obficie i w nadmiarze przelewa się przez wszystkie zdarzenia trzeciego rozdziału. Przez każdy krok, nawet ten najgorszy, nawet ten zły, Boża łaskawa dobroć, chesed, przelewa się przez to obficie. I przesłanie tego tekstu brzmi: obdarowuję cię łaskawą dobrocią. Uchwyć się jej i zaangażuj się w to całym sercem. Przekazuj łaskawą dobroć tym, którzy żyją wokół ciebie. Rób to z całym zaangażowaniem. Zwłaszcza okazuj ją ludziom pobożnym. Postępuj zgodnie ze Słowem Bożym. Zawsze postępuj po Bożemu. Na tym właśnie polega okazywanie dobroci i łaski innym, aby postępować po Bożemu. Tak właśnie postępuje z nami Bóg, mimo że człowiek swoim grzechem wszystko popsuł. Bóg jednak pokonał tę trudność na zawsze, bo jest Bogiem pełnym łaski i dobroci. Postępowanie po Bożemu wyraża się w postawie bezinteresowności, która jest przeciwieństwem egoizmu i samolubstwa. Tak właśnie postępuj. Nawet w najbardziej ponurych i bezbożnych czasach zawsze postępuj pobożnie. Skłońmy głowy w modlitwie. Dziękujemy ci, Panie, za twoje słowo, które jest tak bardzo życiowe, praktyczne, które dotyka wszystkich aspektów naszej rzeczywistości i które daje mądre rozwiązania. To daj nam odwagi, determinacji, cierpliwości, aby czekać na ciebie i na twoje rozwiązania, na twoją strategię, która zawsze jest najlepsza. Za to dziękujemy. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.